Pierwszy list do Tymoteusza, wersety od 12 do 17. Dziękuję temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, bo przyjął mnie do służby, mnie, kiedyś bluźniercę, prześladowcę i gnębiciela, a jednak dostąpiłem miłosierdzia. Działałem bowiem bez zrozumienia, postępowałem w niewierze. Ale rzeczywiście, łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie, zostały mi udzielone niezwykle hojnie. Wiarygodne to słowo, warte przyjęcia z całą otwartością, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, aby we mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał całą cierpliwość jako przykład dla tych, którzy mają w Niego uwierzyć, aby otrzymać życie wieczne. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Więc tylko przypomnę, że omawiamy kwestię nawrócenia, tego biblijnego nawrócenia. Bóg wzywa wszystkich ludzi, bez wyjątku, do tego, żeby się nawrócili. Więc pozostaje zadać pytanie, no, czym jest nawrócenie. I zobaczyliśmy przez ostatnich kilka tygodni, że nawrócenie składa się z takich dwóch elementów. Jednym z elementów, no, nie można mówić o kolejności, tak, bo one występują w tym samym czasie. Są dwoma aspektami tego samego doświadczenia, czy też dwoma stronami tej samej monety. Jednym z tych elementów to jest opamiętanie się, a drugim z elementów jest zawierzenie Chrystusowi, zaufanie Chrystusowi, też uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa. I do tej pory patrzyliśmy na nawrócenie na konkretnym przykładzie, tak? Czyli patrzyliśmy na Saula z Tarsu, czyli późniejszego apostoła Pawła, i tam patrzyliśmy, jak on się nawrócił widzieliśmy ten element, czy przyglądaliśmy się dwa tygodnie temu elementowi zawierzenia Chrystusowi. Co to znaczy, że Saul uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, co to zmieniło w jego życiu. Ale jak skoro powiedzieliśmy, że w nawróceniu są dwa elementy, prawda, i oba występują w tym samym czasie, więc powinniśmy też znaleźć ten drugi element, jego opamiętania się, czyli odwrócenia się od grzechu, zerwania z grzechem, tak, i zwrócenie się ku Chrystusowi. Więc dzisiaj spróbujmy zobaczyć, czy w życiu Saula nastąpiło opamiętanie się, czy też nastąpiło nawrócenie się. Nie nawrócenie się, tylko właśnie zerwanie z grzechem. I co Saul, co apostoł Paweł mówi o tym, na temat tego doświadczenia. Więc zacznijmy od zadania takiego prostego pytania. Jaki Saul był kiedyś, czyli przed swoim nawróceniem? Tak? Jakim Paweł był przed tym, jak został chrześcijaninem? I też o tym już mówiliśmy. Saul był faryzeuszem. Faryzeuszem, czyli należał do bardzo surowego takiego stronnictwa polityczno-religijnego. To stronnictwo było znane z bardzo mocnego przywiązania do ojczystych tradycji. Czyli byli nastawieni, nakierowani, dążyli do tego, żeby wypełniać te wszystkie przykazania, które Bóg nakazał przez Mojżesza, czy nadał Izraelitom przez Mojżesza. Czyli możemy powiedzieć, że Saul był bardzo religijnym człowiekiem. On skrupulatnie wypełniał, ponieważ tacy byli faryzeusze, skrupulatnie wypełniał te wszystkie nakazy i zakazy, jakie były w prawie mojżeszowym, a ich było ponad 600. Więc różne te przykazania, on był bardzo zaangażowany i uważał się za człowieka. W związku z tym, że pełnił te różne przykazania, że wypełniał te różne nakazy, uważał się za człowieka, który jest w porządku przed Bogiem. Bóg mu nie ma nic do zarzucenia, tak? On wypełnia przykazania, jest w porządku. I patrząc na to, to nie widać w tym nic złego. No bo co z tego, co złego jest w tym, że człowiek jest religijny, tak? Nie widać tutaj nic złego, ale no, nic, nie ma nic złego w tym, że Saul był faryzeuszem. Dzisiaj ludzie określiliby takiego Saula no, człowiekiem bardzo głęboko wierzącym z jednej strony, prawda? Bo człowiek oddany Bogu, bardzo gorliwy dla Boga, więc no, taki bardzo wierzący dzisiaj by można było powiedzieć. Inni ludzie prawdopodobnie by określili Pawła jako fundamentalistę. Dzisiaj ma to negatywne znaczenie, tak? Fundamentalistę, czyli człowieka bardzo oddanego swojej religii, gotowego zrobić wszystko w imię religii. I też widzimy to, że właśnie Saul był fundamentalistą w pewnym sensie, ponieważ był gotowy prześladować tych chrześcijan, którzy byli według niego zagrożeniem dla judaizmu. Więc prześladował tych współbraci Żydów, którzy poszli za Chrystusem. I w tym względzie był bardzo aktywny i kreatywny. Więc mamy człowieka bardzo religijnego, można być bardzo głęboko wierzącego, ale jest też druga strona medalu, to można powiedzieć ciemna strona księżyca. Tak? Słońce świeci, to oświetla tylko jedną część księżyca, podczas druga jest zacieniona i nie widzimy jej. Więc tak samo jest w życiu Saula. Widzimy pewne no można powiedzieć, tą oświetloną część, ale co z tą drugą częścią jego życia? I żeby zobaczyć, na czym, co tam jest po tej ciemnej stronie, no to musimy odwołać się do pewnej przypowieści, jakiej użył nasz Pan w rozmowie z faryzeuszami. I ta przypowieść znajduje się w 18 rozdziale, wersety 9 od 12. Czyli Pan Jezus rozmawia z faryzeuszami. Zwrócił się również do tych, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości, a innymi gardzili. Z taką przypowieścią. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak sobie w modlitwie pochlebiał. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie. Zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesiątą część wszystkich moich przychodów. Oczywiście to nie cała przypowieść, tylko część. Więc do kogo zwraca się Pan Jezus? No do tych, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości, ale w tym samym czasie gardzili innymi, którzy nie byli tacy jak oni. Pan Jezus podaje przykład faryzeusza i celnika, więc wiemy, kogo dokładnie Pan Jezus ma na myśli. Ma na myśli faryzeuszy. Tacy byli faryzeusze. Tak? Takimi osobami byli faryzeusze, porównywali się do innych. Widać to właśnie w modlitwie faryzeusza. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem tak jak inni. Bo inni są oczywiście źli. Ja jestem ten dobry, bo robię to, to i to. Moje życie jest moralne, podczas gdy innych życie jest niemoralne. A ja przecież spełniam te różne przykazania, które Ty dałeś. Więc ten człowiek, ten faryzeusz jest przekonany co do własnej sprawiedliwości, ponieważ spełnia te różne przykazania. Ale w tym samym czasie, już na samym początku widzimy, jaką ma postawę względem innych ludzi. On gardzi innymi. On gardzi innymi, którzy nie spełniają jego standardów. Patrzy na nich z góry i czuje się od nich lepszy. Tyle, że jak przyjrzymy się prawu mojżeszowemu, jak przyjrzymy się Torze, tym wszystkim przykazaniom, to co tam zobaczymy? To zobaczymy to, że wcale tam nie chodzi o to, aby jak najbardziej skrupulatnie te wszystkie przykazania wypełniać. Są rzeczy ważne i ważniejsze. I ważniejszą rzeczą, na którą Pan Jezus wielokrotnie uczulał faryzeuszy, jest okazywanie miłosierdzia innym. I przykład tego możemy znaleźć na przykład w Mateusza 9:13. Pan Jezus mówi: idźcie do faryzeuszy, idźcie, przypomnijcie sobie, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Faryzeusze całą swoją uwagę skupili na ofiarach. na przykazaniach i skupili się tak bardzo na ich wypełnianiu, że zapomnieli, co jest istotą prawa Mojżeszowego. Miłosierdzie, miłość jest podstawą tego prawa. Ponieważ największe dwa przykazania, jakie są? Są to przykazania miłości. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej siły swojej, myśli swojej. A drugie podobne temu, jakie? Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Jeśli zatem masz, w cudzysłowie, ofiary, a nie masz miłosierdzia, to jesteś takim samym przestępcą prawa jak celnicy i grzesznicy, którym nie zależało na przestrzeganiu prawa. Zatem mamy taki mamy obraz Pawła, który był faryzeuszem. Był ślepy naprawdę. Nie widział prawdy o sobie samym. Postrzegał się za osobę sprawiedliwą i gardził innymi, którzy nie byli takimi jak on. Dlatego też tak łatwo mu przychodziło prześladowanie tych Żydów, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Saul z Tarsu nie dostrzegał w ogóle swojego grzechu. On widział tylko, że z powodu swojej gorliwości religijnej, swojego zaangażowania religijnego, zaangażowania w wypełnianie przykazań prawa mojżeszowego, on jest w porządku przed Bogiem. Uważał się za osobę doskonale przestrzegającą przykazania nadane Izraelowi przez Boga. Co do sprawiedliwości pochodzącego z zakonu, mówi doskonały, doskonały. Nie widział swojego grzechu. W swoim rozumieniu on nie był taki jak inni, jak ci gorsi. On po prostu był lepszy od nich. A skoro był lepszy, to według niego samego nie potrzebował nic zmieniać w swoim życiu. No bo po co zmieniać, jak dobrych rzeczy się nie zmienia, prawda? Dobrych rzeczy się nie zmienia, tak samo w piłce nożnej. Jak masz drużynę, która wygrywa, to nie wprowadzasz nowych zawodników po to, żeby przegrać mecz, prawda? Tylko bierzesz tą drużynę, która jest sprawdzona, która działa. Więc taki był Saul przed doświadczeniem, jakie miał na drodze do Damaszku, zanim spotkał Pana Jezusa. No dobrze, więc mamy ten obraz przed nawrócenia, teraz zobaczmy, jaki jest obecnie, tak? Jaki jest obecnie? Więc przeczytaliśmy fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, który nam oddaje obecną sytuację, znaczy obecną wtedy, tak? Kiedy Paweł pisał ten list. Paweł widzi, czy Saul widzi siebie już zupełnie inaczej. Jak? Zobaczmy werset 15. Wiarygodne to słowo, warte przyjęcia z całą otwartością, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Zupełnie inne stwierdzenie, tak? Zupełnie inny obraz. Saul już nie postrzega siebie jako sprawiedliwego z powodu przestrzegania przykazań. Saul widzi siebie jako grzesznika, widzi siebie jako osobę należącą do tej grupy, którą wcześniej pogardzał. Ale Saul mówi tu coś jeszcze więcej. On nie mówi, że jest tylko, że jest grzesznikiem. On mówi, że jest pierwszym grzesznikiem, z których ja jestem pierwszy. Czy Paweł ma tu na myśli chronologię, że on się pierwszym grzesznikiem, który się nawrócił? Nie. Było wielu innych grzeszników, którzy się nawrócili, których Pan Jezus zbawił, zanim doszło do nawrócenia Saula. Więc co Paweł ma na myśli, kiedy mówi o sobie, że jest pierwszym z grzeszników? Nie chodzi tu o chronologię, nie chodzi tu o kolejność, tak? On się nie nawrócił jako pierwszy, ale on widzi siebie jako pierwszego z grzeszników. To znaczy, że on widzi siebie jako najgorszego z grzeszników. Widzi swoje grzechy. I widzi, że to była bardzo poważna sprawa, tak? Widzi, że grzech był bardzo poważną sprawą. Jakie to grzechy? No, 13 werset nam mówi. Bluźnierca. Prześladowca, gnębiciel. Komu bluźnił? Czyż o kim źle się wypowiadał? O Chrystusie. Kogo prześladował? Chrystusa. Poprzez to, że prześladował jego naśladowców. Kogo gnębił? Gnębił Chrystusa, poprzez to, że gnębił Kościół. Ale do tej listy trzeba dodać jeszcze jedną rzecz, ponieważ Saul w tym wersecie wyjaśnia, dlaczego tak postępował. Saul napisał, postępowałem w niewierze. Postępowałem w niewierze. tak bardzo, znaczy tak głęboko wierzący człowiek mówi o sobie, postępowałem w niewierze. Może to być szok. Saul w Boga wierzył, tak jak inni faryzeusze, tego nie można im zarzucić, ale problem w tym, że Saul nie wierzył Bogu w zasadniczej kwestii, w kwestii Chrystusa, w kwestii Mesjasza. Saul nie wierzył Bogu, kiedy ten uwiarygodnił służbę Jezusa Chrystusa poprzez zbudzenie go z martwych. Saul nie wierzył, że Bóg posłał Jezusa. Saul po prostu nie wierzył Bogu. Dlatego postępował w niewierze. Dlatego też niewiarę jako źródło, jako przyczynę innych grzechów trzeba też uznać za grzech. Jest to grzech, który poprowadził Saula do kolejnych grzechów, do bluźnierstwa, do prześladowania, gnębienia. Saul nie wierzył. Czy byli ludzie, którzy popełnili straszniejsze rzeczy niż Saul? Z pewnością. Więc dlaczego Paweł mówi o sobie jako o pierwszym z grzeszników? Kolejna rzecz, mówi tak, ponieważ dostrzega ogrom swojej grzeszności. Saul widział Pana w jego chwale. A kiedy ktoś widzi Boga w jego chwale, to natychmiast dostrzega, jak bardzo jest brudny, jak bardzo jest grzeszny. Mamy przykład proroka Izajasza, który miał wizję chwały Bożej. Czytamy o tym w 6 rozdziale Księgi Izajasza. On widział chwałę Pana, widział jego tron, widział czy słyszał cheruby wołające: święty, święty, święty. Izajasz momentalnie zdał sobie sprawę z tego, jak bardzo jest, czy był grzeszny. Dlatego przestraszony zawołał: biada mi, tak? Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, a moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Saul widział Jezusa w jego chwale, kiedy światłość z nieba oświeciła go na drodze do Damaszku i jego serce zostało, można powiedzieć, prześwietlone. Kiedy jest ciemno, kiedy nie ma światła, to na ubraniu nie widać żadnych plam, bo jest ciemno. Ale kiedy pojawi się mocne światło, kiedy to światło się przystawi do, na przykład do jakiejś bluzki, ono je prześwietli, to nawet drobna plama jest bardzo dobrze widoczna. Wszystko wychodzi na jaw. I tak właśnie było w tym przypadku. Saul zdał sobie sprawę, widząc świętego Pana, zmartwychwstałego Chrystusa. Saul zdał sobie sprawę z ogromu swojej grzeszności. W świetle świętości Chrystusa było widać nawet najdrobniejszy grzech. I to spotkanie z Chrystusem, to zobaczenie tej chwały spowodowało, że Saul zmienił swój stosunek do grzechu. Grzech stał się dla Pawła czymś obrzydliwym i odrażającym. On wcześniej nie dostrzegał grzechu. On wcześniej nie widział problemu w tym, że gardzi ludzi, ale teraz, kiedy zobaczył Chrystusa, kiedy zrozumiał, czy zobaczył Bożą świętość, to zrozumiał, jakim był grzesznikiem i jak bardzo jego grzech był odrażający. Więc Jezus widzi, nie Jezus, tylko Saul widzi swoje grzechy w porównaniu z innymi ludźmi zupełnie inaczej niż to ludzie widzą, bo ludzie widzą jak? Ja nie jestem taki jak oni. Ja nie jestem taki zły jak oni. Saul mówi, ja jestem gorszy niż oni, ponieważ robiłem to, to i to. Jego grzechy były gorsze. I tak to widział, nie po to, żeby się porównywać, prawda, w skali grzeszności. Ja teraz jestem pierwszy, prawda, mi się należy więcej. Nie, on po prostu miał doświadczenie Chrystusa, jego chwały i widział. Zrozumiał, jak obrzydliwy jest jego grzech. Dlatego mówi, jestem pierwszy z grzeszników, najgorszy, ponieważ robiłem różne grzechy, bluźniłem, gnębiłem, prześladowałem. Grzech już nie jest dla niego drobnostką, czymś, co można bagatelizować. On widzi grzech jako bardzo poważną sprawę. Dlatego mówi o sobie jako o pierwszym z grzeszników. To, jak żył wcześniej, było dla niego tak odrażające, że teraz mówi o sobie jako o pierwszym grzeszniku. Jaka zaszła zmiana? Tak? Jaka zaszła zmiana? Więc widzimy, że Saul zaczął widzieć rzeczy, których wcześniej nie dostrzegał, nie widział. Saul starcu, ten faryzeusz, który pogardzał innymi, który był bardzo gorliwy religijnie, który wierzył w Boga, ale który Bogu nie wierzył, zdał sobie sprawę ze swojej własnej grzeszności. Zobaczył, że sam jest grzesznikiem, który potrzebuje Bożego miłosierdzia, Bożego zmiłowania. Zobaczył, jak grzeszne było jego życie, więc to jest ta pierwsza zmiana, którą widzimy u Saula, jeśli chodzi o opamiętanie, o odwrócenie się od grzechu. Zdał sobie sprawę ze swojej własnej grzeszności. Zobaczył, że wypełnianie tych przykazań nic mu nie daje. Nie czyni go sprawiedliwym przed Bogiem. Ale też widzimy drugą rzecz. Widzimy też, czym grzech stał się dla Saula. Stał się czymś bardzo odrażającym. Czymś bardzo złym, dlatego mówi o sobie jako o pierwszym z grzeszników, jako największym z grzeszników. To odzwierciedla jego osobisty stosunek do grzechu. On nie mówi właśnie, że inni są ludzie są grzesznikami, ale że on jest najgorszym z grzeszników. Saul widzi, jak ogromny był jego grzech. Więc widzimy właśnie tą drugą zmianę w stosunku do grzechu w życiu Saula. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze jedna zmiana. Ponieważ w wersecie 13, może wrócimy, Paweł mówi nam o swoich grzechach. Mówi nam, że był właśnie, że o bluźnierstwie, mówi nam o prześladowaniu, mówi o gnębieniu, mówi nam o swojej niewierze, ale pojawia się tam to kluczowe słowo kiedyś. Kiedyś. Takim Saul był kiedyś. A to oznacza nic innego, jak to, że już takim nie jest. Czy nie był, kiedy pisał ten list. Saul nie jest, czy nie był już osobą niewierzącą. Saul nie był już bluźniercą, nie był prześladowcą, czy gnębicielem. Teraz Saul jest sługą Chrystusa i jego Kościoła. Teraz Saul jest kaznodzieją głoszącym Chrystusa i to ukrzyżowanego. Teraz Saul jest nauczycielem dla pogan w wierze. Jest przykładem naśladowcy Chrystusa. Więc widzimy, że Saul zerwał, odszedł, zrezygnował z tego grzesznego stylu życia. Widzimy, że Saul odwrócił się od grzechu i zwrócił do Chrystusa i ma to... I jest to odzwierciedlone w tym, jak żyje. Saul już nie żyje w grzechu. Saul nie robi tego, co robił wcześniej. Jego życie uległo zmianie. Czy to znaczy, że życie Pawła stało się bezgrzeszne? Stało się całkowicie święte? Nie. To nie oznacza, że Paweł już nie grzeszył od tego momentu. Ponieważ jest to niemożliwe i o tym nam Paweł pisze. Dopóki jesteśmy po tej stronie wieczności, póki jesteśmy w tym ciele, grzech jest obecny i się zmagamy. Ale kiedy Pan Jezus przyjdzie powtórnie i da nam nowe ciało, wtedy już nie będzie tego zmagania, ponieważ już nie będzie grzechu. Więc dopóki Paweł jest w tym, czy był w tym namiocie, to wzdychał. Wzdychał, tak? I oczekiwał objawienia się Synostwa Bożego. Czy objawienia się Synów Bożych, bo wtedy nastanie już doskonałość i grzechu nie będzie. Więc Paweł w tym namiocie wzdychał, on grzeszył. Jak mówię, nie wiem, czy mówiłem, pokłócił się. Może nie, ze swoim współtowarzyszem pierwszej podróży misyjnej pokłócił się. I to tak ostro, że postanowili, że każdy pójdzie w swoją stronę. Dalej byli braćmi... Kochali się, tak, szanowali się, ale postanowili, że każdy pójdzie w swoją stronę, ponieważ mieli różnicę zdań. Więc Paweł grzeszył. Ale, czy był grzesznikiem, ale jedno było pewne w życiu Pawła. Pewny był kurs, który obrał, który był stały i niezmienny i o którym Paweł mówi w liście do Galacjan 2:20. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Dla kogo żyje Paweł? Dla Chrystusa. On jest najważniejszy w jego życiu. Paweł widzi siebie jako kogo? Jako grzesznika, jako jednego, jako najgorszego grzesznika. I co widzi? I widzi, że żeby podobać się Bogu, to nie potrzebuje wypełniania przykazań, ale potrzebuje pomocy Jezusa Chrystusa. Dlatego zdaje się na Niego. Dlatego ukrzyżował swoją grzeszną naturę i żył z Chrystusem. Paweł nie żył po to, aby zaspokajać swoje grzeszne żądze czy pragnienia. Paweł zaczął żyć dla Chrystusa i z Chrystusem. Więc kończąc, John Newton jest autorem, nie mylić z Isaaciem Newtonem, który był fizykiem, John Newton jest autorem jednego z najbardziej znanych chrześcijańskich hymnów Amazing Grace, co jest w naszym języku, ten hymn jest przetłumaczony jako cudowna Boża łaska. I ten hymn jest wyrazem zmiany, jaka zaszła w życiu Johna Newtona. Ten, który był kapitanem statku, który woził niewolników z Afryki do Wielkiej Brytanii. Przeżył niesamowite rzeczy, przeżył kryzys wiary przeżył zagrożenie życia, co go pchnęło ku Chrystusowi. I on opisał w tej cudownej Bożej łasce właśnie to swoje doświadczenie, można powiedzieć, opisał to, co przeżył. I chociaż jest tłumaczenie, to ono nie oddaje tego, co mówi oryginał, więc ja pozwoliłem sobie przetłumaczyć dosłownie to, co jest w pierwszej zwrotce tego hymnu. Niesamowita łaska, jak słodki dźwięk, co zbawił nędznika łamane nadrania, takiego jak ja. Kiedyś byłem zgubiony, ale jestem odnaleziony. Byłem niewidomy, ale teraz widzę. Więc jak pomyślimy chwilę nad tym fragmentem, nad tą zwrotką, to jak ona jest podobna do tego, co Paweł nam mówi o sobie. Doświadczenie Johna Newtona, doświadczenie nawrócenia jest podobne do nawrócenia Saula. Jest ono podobne do nawrócenia wszystkich narodzonych na nowo chrześcijan. Może nie być tej, można powiedzieć, głębi grzechu, zrozumienia grzechu, tak, ale to samo doświadczenie. Nie można się opamiętać, jeśli nie widzi się swojego grzechu. Nie można się odwrócić od czegoś, czego człowiek nie widzi. A żeby odwrócić się od grzechu, właśnie to trzeba najpierw go widzieć. Ludzie z reguły są niewidomi na swoje własne grzechy, bo na cudze to ludzie wszystko widzą, tak? Ale na swoje własne to już nie. Tak? Mówimy tutaj o duchowej ślepocie i każdy z nas taki jest. Tak? Jest niewidomy na swoje własne grzechy. A jeśli ludzie są niewidomi, to grzechu niestety nie widzą. Nie widzą swojego grzechu. Oczywiście, jak się zapytasz, czy jesteś grzesznikiem, to człowiek oczywiście odpowie pozytywnie, że jest, bo nie wypada powiedzieć, że nie jest, prawda? Ponieważ generalnie ludzie nie postrzegają się że są jakimiś szczególnymi grzesznikami, ci z więzienia, co siedzą za jakieś tam poważne przestępstwa, to tak, ale tutaj człowiek żyje moralnie, prawda? Robi jakieś tam religijne rzeczy, to jakim grzesznikiem jest? Nie są najgorsi, są gorsi ludzie od nich, więc w upamiętaniu się chodzi o to, żeby zobaczyć ogrom swojego własnego grzechu, nie cudzego. Nie żeby widzieć tych cudzołożników, tych złodziei, tak, gdzieś tam, ale żeby zobaczyć siebie samego. I żeby móc powiedzieć razem z Johnem Newtonem o sobie samym i razem z Saulem Starsu, jestem draniem, jestem nędznikiem, jestem łobuzem, jestem grzesznikiem, pierwszym z grzeszników. Wtedy człowiek wie, że jest jaki zgubiony i nędzny i potrzebuje pomocy, potrzebuje ratunku, potrzebuje zbawienia, potrzebuje Zbawiciela, potrzebuje Chrystusa. I ta wewnętrzna zmiana Tak, bo to musi najpierw się dokonać w naszym sercu, w naszym myśleniu. Ta wewnętrzna zmiana prowadzi do zmiany na zewnątrz. Tak, to jest kolejność Chrystusowa. Chrystus mówił do faryzeuszy, najpierw oczyście się jak od wewnątrz, oczyście wasze serca, a potem będzie możliwość oczyszczenia się z zewnątrz. Więc ta wewnętrzna zmiana prowadzi do zmiany zewnętrznej. Człowiek zrywa z grzechem i zaczyna żyć dla Chrystusa. Odwracając się od grzechu i zwracając się w wierze do Chrystusa, ogłaszamy, że grzech nie będzie już dłużej panował w naszym życiu, ponieważ teraz panuje w nim Pan Jezus Chrystus. Nasze życie nie będzie doskonałe. Nasze życie nie będzie oderwane od grzechu, czy też oderwane, ale grzech nie będzie panował nad nami. Chrystus nas uwolnił. Będzie zmaganie, będzie walka, ale możemy powiedzieć, że Jezus nas uwolnił, że Chrystus panuje w naszym życiu, że żyjemy z Nim i dla Niego. Jak człowiek może się opamiętać? To jest bardzo kluczowe pytanie. Czy człowiek może sobie postanowić, że odwróci się od grzechu i będzie żył dla Chrystusa? Czy człowiek może sobie postanowić, kiedy jest chory, że od tego momentu już chory nie jestem? Czy człowiek, który jest niewidomy, może sobie postanowić, od tego momentu widzę? Tak to nie działa. Bez pomocy z góry jest to niemożliwe. Saul był zaślepiony przez grzech. I dopóki ta ślepota nie została usunięta z jego oczu, nie widział swojego grzechu. Dopóki ta zasłona nie została zdjęta, to nic nie widział. I tak jest z każdym człowiekiem. Jeśli Duch Święty nie przywróci nam wzroku, nie będziemy widzieć grzechu, ani nie będziemy czuć do niego odrazy. Dopóki Duch Święty nie zdejmie właśnie tej zasłony, która jest na naszych oczach i nie pokaże nam, jak Bóg widzi nas, jak Bóg widzi nasz grzech i jak my powinniśmy widzieć grzech, to nie odwrócimy się od grzechu. Bo żeby się od czegoś odwrócić, to trzeba to widzieć. Czy opamiętałeś się ze swojego grzechu? Czy odwróciłeś się od Niego, by pójść za Jezusem? Jeśli nie widzisz potrzeby, to znaczy, że nie widzisz grzechu w swoim życiu, więc proś Ducha Świętego, aby przywrócił ci wzrok, aby dał ci zobaczyć ciebie samego oczami Boga. Proś Ducha Świętego, aby pozwolił ci zobaczyć twoją własną nędzę, twoją potrzebę ratunku, twoją potrzebę zbawienia, twoją potrzebę Chrystusa. Teraz tego nie widzisz, ale to, że tego nie widzisz, to nie znaczy, że nie masz takiej potrzeby. To człowiek może zaprzeczać prawu grawitacji, powiedzieć, no ja nie widzę tego, ale ono jest, siła ciążenia jest. Tak, rzucisz kamień, rzucisz jabłko czy cokolwiek, ono zawsze spadnie. Tak samo tutaj możesz nie widzieć pewnych rzeczy, ale Bóg mówi nam, że człowiek potrzebuje się nawrócić. Więc proś Boga, jeżeli nie doświadczyłeś tego nawrócenia, o którym mówi Jezus, to proś Boga, aby dał ci właśnie doświadczyć opamiętania się i zawierzenia Chrystusowi. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że możemy przyglądać się Saulowi czy Pawłowi, że możemy widzieć jego nawrócenie i możemy widzieć to w detalu, w szczególe. I Ojcze, pokazuj nam nas samych, żebyśmy my mogli być w przyszłości dla kogoś inspiracją do nawrócenia. Żebyśmy my sami byli ludźmi, którzy doświadczyli nawrócenia, którzy zobaczyli swój grzech, zobaczyli, że są grzesznikami, którzy zobaczyli, jak odrażający jest grzech i którzy odwrócili się od Niego, by pójść za Chrystusem, by zwrócić się do Chrystusa, by zacząć ufać Jemu, by polegać na Nim. Ojcze, proszę Ciebie, niech ta zasłona, którą jest grzech, niech będzie zdjęta z oczu wszystkich nas, abyśmy widzieli Jezusa jako Zbawiciela, jako Chrystusa, jako Syna Bożego. i żebyśmy mogli Mu zaufać, ponieważ będziemy widzieć, że jesteśmy grzesznikami, których On przyszedł zbawić. Jesteśmy pierwsi z grzeszników. Ojcze, proszę Cię o Twoje działanie w naszym życiu. Amen.